żeśmy po raz pierwszy pielgrzymkę do Matemblewa. Matemblewo właśnie, jak czytaliśmy tą krótką historię, jest takie objawienie publiczne dla jednego człowieka, dla zwykłego człowieka, który beznadziejnie szuka, jak pomagać innemu człowiekowi, swojej żonie. I właśnie Maryja śpieszy się z pomocą w tej sprawie takiej bardzo osobistej. Ale z tej sprawy osobistej wyrósł ten cały sanktuarium. I ta sprawa osobista ma już wymiar publiczny, bo dotyczy nie tylko tej żony, tego jednego człowieka, ale wszystkich rodzin. I właśnie ten sanktuarium jest sanktuarium rodziny i pomocy we wszystkich sprawach i trudnościach. I to jest dzisiaj mamy te powszechne problemy z rodzinami wszędzie. To jest największy taki krzyż społeczeństwa. I właśnie jak Najświętsza Panna Maria związała to wszystko i jak wykorzystała ten przypadek osobisty dla sprawy całego społeczeństwa. I właśnie tak jest zawsze. We wszystkich objawieniach Matki Bożej widzimy, że jest objawienie w bardzo ważnej sprawie i jest bardzo długi skutki przez bardzo długi czas. To jest takim znakiem historycznym, można powiedzieć, prawdziwego objawienia. Jak możemy odróżniać te inne objawienia? Teraz mamy takie pseudo-objawienie w Medjugorje albo Garabandal, gdzie po prostu to, co się objawi, mówi, gada bez przerwy, jakieś drugorzędne, po prostu przypadkowe rzeczy, albo po prostu opowiada co ludzie już i tak czytają w gazetach i nie ma nic, nie ma tej wartości trwającej i nie ma tej mocy właśnie łaski, która działa przez prawdziwe objawienie. I możemy dzisiaj trochę przypominać sobie pierwsze objawienie takiego typu, publiczne objawienie. To jest też prywatne objawienie, ale dla człowieka zwykłego, nie dla duchowieństwa, nie dla osoby zakonnej, nie dla mistyka, ale dla prostego człowieka. Pierwsze takie objawienie w historii było w Guadalupe w Meksyku w 1531 roku. Właśnie to było pierwsze objawienie na świecie, a potem mamy inne objawienie, bardzo podobne. W Lourdes, w Fatimie, na Litwie mamy Siłowa, mamy inne miejsca takich objawień, gdzie po prostu Matka Najświętsza objawiła się dla zwykłego człowieka, jakby nawiązała do tych spraw bardzo lokalnych i miejscowych i prostych, ale z tego wyrosło olbrzymie dzieło. I może już czytaliśmy książki o Guadalupe, co tam się działo, co tam się wydarzyło. Znamy trochę historię, znamy też ten przepiękny obraz i możemy może trochę głębiej sobie przypominać, co się działo. Juan Diego był prostym człowiekiem, Indianinem. I w czasie tych objawień właśnie jego największą troską był jego wujek, Juan Bernardino. Też taka sprawa bardzo prosta, zdrowie tego człowieka, jak w Matemblewie zdrowie tej żony. I właśnie wszystko związano z tą sprawą osobistą, związano wielkie przesłanie Matki Boskiej z Guadalupe. Wiemy trochę w historii Meksyku, jak Hiszpania pokonała wielkie imperium Azteków w XVI wieku. Hiszpania to był kraj głęboko katolicki, zjednoczony ideami tej samej wiary katolickiej, mocno zakorzenionym w nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. I Pan Bóg jakoś wykorzystał ten kraj, jego wierność w tych czasach, w tym XVI wieku, w czasie protestantyzmu, przeciw protestantyzmowi. W roku 1517 Martin Luther ogłosił swoje słynne 95 tez, to jest początek tej quasi-reformacji. A dwa lata później, w 1519 wieku, prawie ten sam czas, kapitan Hernando Cortés zakładał pierwszą bazę w Meksyku i wyruszał na podbój wielomilionowego imperium Azteku, okropnego imperium pogańskiego, takie szczególnie okrutne pogaństwo, które żądało, te bogi Azteków żądali ofiar. Żądali ofiar z ludzi. Stolicą Meksyku był Tenochtitlan, takie wielkie miasto otoczone wodą. I tam panował król Montezuma II, który miał aż 9 milionów podwładnych. Dzisiaj w tym terenie Tenochtitlan stoi Mexico City, stolica Meksyku. I król Montezuma i jego poprzedniki wywołali takie sztuczne wojny kwiatowe, kwietne wojny. Takie imię. Po prostu toczono wojnę nie z wrogami zewnętrznymi, ale przeciw własnym podwładnym w wyznaczonych miejscach i czasie, by po prostu dostarczać jeńców, których potem wśród wymyślnych ceremonii dla tych ludzi, młodych ludzi, wyrwano kamiennym nożem w serce. To była taka ofiara. I rocznie padało aż 35 tysięcy takich ofiar w tych świątyniach. To była okropna masakra własnych obywateli. To było największe, można powiedzieć, imperium satanistyczne. I właśnie Pan Bóg pozwolił, żeby ten Cortés, rycerz, przyjechał z kilkaset żołnierzy, mając 600 żołnierzy, 12 koni, 12 armat, bardzo mała taka armia, i on zdążył pokonać ten olbrzymi imperium, zrujnował to wszystko i teraz mamy katolicki Meksyko. W 1524 rok to jest początek takiego buntu protestantów na całej Europie. A za oceanem właśnie w tym samym roku zaczynało się niepodzielne panowanie Hiszpanów. To jakby taka kompensacja Pana Boga za utracone kraje europejskie. Tak można policzyć, że przez reformację aż 5 milionów wiernych stracił Kościół katolicki. 5 milionów mniej wiernych. A przez Guadalupe, przez to nawrócenie Indian w Ameryce, 8-9 milionów przyszło nowych wiernych. W tym samym okresie. To jest naprawdę opatrznościowy taki cud. 1531 rok to jest objawienie w Guadalupe i w tym samym roku Luther wydał takie Confessio Augustana, swoje pierwsze o historycznym znaczeniu wyznanie wiary protestanckie. To jest wiara protestancka, Confessio, taki dokument tej wiary, wyznanie wiary protestanckiej, a Guadalupe jest wyznaniem wiary Matki Bożej, wyznaniem wiary katolickiej, o prawdziwym Bogu, o zgodzie, o pokoju, o naczynnej trosce Kościoła. Właśnie w ciągu 7 lat po Guadalupe w 1532-39 rok nawróciło się, było ochrzczonych aż 8 milionów Indian. Przez 10 lat bardzo energicznej misji przed Guadalupe, 10 lat trwała misja franciszkanów, dominikanów w Meksyku, tylko zaledwie 1 milion nawrócił się. Po prostu nie było, misjonarze nie potrafili jak dojść do tych ludzi. Król Hiszpanii powiedział, nawrócenie Indian jest podstawowym celem konkwisty i trzeba je osiągnąć przede wszystkim. To był celem królów katolickich Hiszpanii. Ale niestety rządza złota tych konkwistadorów, tych żołnierzy była tak wielka, że po prostu Indianie były tylko środkiem do tego, a nie celem. I właśnie Indianie widzieli, o co chodzi tym mocarstwu europejskiemu, hiszpańskiemu i dlatego nie było nawrócenia. Po prostu to była obca wiara hiszpańska. I tylko przez Guadalupe, tylko przez to objawienie mamy nawrócenie tego wielkiego kraju. Najpierw historia Meksyku i historia tego objawienia Guadalupe. To objawienie zostało opisane w takim bardzo ciekawym dokumencie, naprawdę napisanym w stylu, nawet ewangelicznym stylu, to jest Nikanopokła. Jest taki krótki tekst, który został napisany w języku Nahuatl, to jest język Indianów, jeszcze za życia tego wizjonera Juana Diego. Napisał to aztecki notabny, nawrócony Antonio Valeriano, takie było jego chrzestne imię. Piękny bardzo styl, piękny język, jak z boskiego natchnienia. Ten tekst opisuje całą historię, to jest podstawowe źródło, z którego wiemy, jak to wszystko się zdarzyło. 10 lat po upadku miasta Meksyko odłożono na bok strzały i tarcze i w wioskach zapanował pokój. Poddali się już wszędzie mieszkańcy i jeziora i wzgórza. Takie początek, to jest koniec. Koniec tej cywilizacji. Kres wszelkiej nadziei Indian. Brak sensu życia. Koniec wszystkich walk. Można powiedzieć koniec historii i świata. Tenochtitlan było największe miasto w amerykańskie miasto. A teraz ruiny. Wszystko zburzono. Cała ta kultura, ciemna noc kulturowa i też religijna. Śmierć dawnych bogów. Cały ten porządek zrujnowany. Lud Meksyki uważał się za naród wybrany. Na jego barkach leżała odpowiedzialność nie tylko za istnienie tego imperium, ale kosmiczna odpowiedzialność za istnienie całego świata. Właśnie taka była teologia Azteków, że ofiary Bogom, dlaczego tyle tych ofiar, tysięcy tych ofiar, by słońce nie zatrzymało życiodajnego wędrowania po niebie. Była taka wiara, że jeśli będzie zatrzymane te ofiary, będzie słońce nie może już się poruszać i będzie koniec świata. I teraz tych bożków nie ma, ofiar nie ma, a świat jakoś stoi i słońce dzieliło się dalej, co się dzieje. Wielu Indian wieszało się albo umierało po prostu z takiego z głodu. Zatruwali się ziołami, matki zabijali swoje dzieci, po prostu to był koniec świata. Odłożono na bok strzały i tarcze. Nie ma wojny, nie ma jakby życia, po prostu jest stagnacja. Tak zaczęła się wiara. Rodziła pierwsze pączki i owocowała poznaniem prawdziwego Boga, przez którego my żyjemy, prawdziwego Boga Teotlu. Właśnie początek, nowy początek, początek wiary prawdziwego Boga. Widzimy w tym tekście, nie ma żadnej jakiejś tam inkulturacji, nie ma jakiegoś tam dialogu z tą religią aztecką. Jest zniszczenie tej religii i jest nowa religia prawdziwego Boga. Tytuł tego Boga w języku indiańskim, przez którego my żyjemy. Przez którego my żyjemy. Prawdziwego Boga Teotlu. Ten właśnie w języku Nahuatl takie ogólne imię Boga, najwyższego Boga był Teotl. I misjonarze wykorzystali to słowo dla nazwania prawdziwego Boga. Już 500 lat temu, przed tymi wydarzeniami, w X wieku, był taki król, jeszcze nie Azteków, ale Tolteków, było inne państwo w tych terenach. Był król i w tym samym czasie prorok Tolteków, on nauczał o istnieniu najwyższej istoty. Prorokował o takim prawdziwym Bogu i Ipalnemohuani, przez którego my żyjemy. Właśnie takie imię, przez którego my żyjemy. Który był stwórcą wszystkich rzeczy, któremu obce było składanie ofiar z ludzi. Temu Bogowi nie trzeba było tych ofiar. Właśnie już przez długi czas było takie uczucie u tych Indian, że powinien być prawdziwy, sprawiedliwy Bóg, Stwórca. I właśnie teraz potwierdzenie tej wiary. Dokładnie w 1531 roku, kilka dni po rozpoczęciu się miesiąca grudnia, pewien szlachetny wieśniak znalazł się w pobliżu Tepeyac. Wieśniak, Indian, ochrzczony, otrzymał imię hiszpańskie Juan Diego. Bogodny, spokojny człowiek, poddający się rozmyślaniom spraw duchowych. Taki człowiek trochę kontemplacyjny. I właśnie wiadomo, jak on się nazywał, jego imię indiańskie, ale Matka Boża w tym objawieniu zawsze nazywa go hiszpańskim imieniem. Właśnie to jest to związanie jakby tych narodów hiszpańskiego i indiańskiego w jednej wieży, w jednym kościele. Tepeyac było święte wzgórze azteckiej bogini Tonatzin, bogini Matki Ziemi, na którym była czczona od niepamiętnych czasów. I właśnie teraz tu przychodzi Maria, prawdziwa Matka, która opiekuje się naprawdę tym ludem, ona jakby wstąpi na miejsce tych fałszywych bogów, jak bardzo często czytamy w historii też Europy. Sanktuaria Matki Bożej właśnie stawiono zamiast tych fałszywych sanktuariów pogańskich. I bardzo często czarne Madony na całej Europie, ten typ obrazu czarnej Madony właśnie stoją takie obrazy albo figury w miejscach, gdzie było czczono jakaś boginia, matka ziemi. I to samo widzimy w Meksyku. Maria, prawdziwa matka, która opiekuje się, która pokazuje swą mądrość, swą miłość, ochronę dla tego narodu. Takie łagodne przejście od pogaństwa do maryjnej pobożności. Ona się objawia na tym wzgórzu Tepejak. Ona nie objawia się na sztucznej piramidzie, miejscem objawień wszystkich tych bogów azteckich były piramidy. Stawiali takie jak egipskie piramidy, nie tak wielkie. I właśnie na szczytu tych piramid była świątynia Bogu. Matka Boża objawiła się nie na szczycie takiej świątyni sztucznej, ale na naturalnym wzgórzu. Jego imię tego wieśniaka to Juan Diego. Mówiono, że jego dom był Tenochtitlan. W porządku Bożym cały ten region należał do Tlatelolco. Była sobota, kiedy panowała jeszcze ciemna noc. Był w drodze, aby szukać spraw Boga i Jego nauki. Była sobota. Dzień Maryjny. Przygotowanie do niedzieli. Niedziela jest Dies Dominica, jest Dzień Pański właśnie i nieprzypadkowo Najświętsza Panna Maria objawiła się właśnie w sobotę. To jest ciemna noc, jeszcze panowała jeszcze ciemna noc. Ta noc duchowa i teraz przychodzi Najświętsza Panna Maria jak jutrzenka, która przygotowuje przyjście Słońca Pana Jezusa Chrystusa, nawrócenie do swojego Syna, tego narodu. Był w drodze, aby szukać spraw Boga i Jego nauki. On szedł, Juan Diego, do kościoła, żeby słuchać katechezy w sobotę i potem w niedzielę będzie msza święta. Gdy doszedł do podnóża niewielkiego wzgórza, które nazywa się Tepejak, zaczynało już świtać. Usłyszał śpiew ze szczytu pagórka, jakby śpiewały różne cenne ptaki, a ich głosy się zmieniały, a zbocze góry im odpowiadało. Ich śpiew był bardzo piękny i przyjemny, lepszy niż głos ptaka, kojotopi i innych cennych śpiewających ptaków. Taki język, bardzo uroczysty, rytualny język, w tym języku właśnie indiańskim. Ptaki i potem będą kwiaty. Pieśń ptaków i kwiaty to są główne jakby dwa sposoby dotknięcia boskiej prawdy. Tajemnica bogów w kulturze indiańskiej właśnie objawia się przez kwiaty i przez pieśń ptaków. Tajemnica rozumie się przez harmonię tego, co się słyszy i tego, co się widzi. Właśnie ten śpiew ptaków, jakby muzyka taka duchowa bogów i teraz to jakby przygotowuje to objawienie. Juan Diego zatrzymał się, aby popatrzeć i pomyślał, czy na to zasługuję, czy jestem godzien tego, co słyszę, może śnię, czy tylko widzę to w sennym marzeniu. Gdzie jestem? Może znajduję się w ziemi moich przodków, starszych moich dziadów, w krainie kwiatu, w ziemi naszego ciała, może tam, w środku nieba. Już jest jakby taki stan mistyczny Juana Diego w krainie kwiatu. Taka nazwa indiańska właśnie jakby nieba albo raju. Jego wzrok był skierowany na szczyt wzgórza, w stronę, gdzie staje słońce. Piękna niebiańska pieśń przychodziła stamtąd. Lecz nagle śpiew ucichł i wszystko ogarnęło ciszę, a on usłyszał kogoś nawołującego go ze szczytu góry mówiącego: Huatzin, Juan Diego Cin. Huatzin to jest takie aztecki Здробнение испанского имени Хуан. Имя испанское, а на вымова Хуан Цин, то есть индианская вымова. Знову видим, как начнем Шапана Мария Вёнджи. То, что есть испанский, и то, что есть индианский. Гармонийный. Обе культуры не только не выключающие, но и могущие взаимно обогачить. Целое шродовиско, такое райское запрошение до райской страны. Мария, как бы дорога до неба, правдивого счастья. Ошмеля се пойти там, где волал его голос. Его сердце вцале не чуло се змешано и не дошвячал его кольвек ленку. Противне чул се добре и был счастливый. Дотар до вешхолка ужал стоянцем там невясты, взывающим, аби подшед ближе ней, сближив се до ней и захвичив се ей досконалым пенкным. Ей шата выглядала, как солнце, и выжуцала промене światла. Скала, на которой стала, жуцала вокруг промене światла. Выглядала, как драгоценные шмарагды. Выглядала, как клейноты. Земля льщнила блеском тенчи. Всё блищало в не... найпенкнейших колорах. Кактусы, мапану и иные ниц незначонце жила, которые были вокруг, выглядали, как пюра, Клецана, як такого ж птака, а лодиги і ліща, як пінкні туркуси, галенджі, а навіть кольце міготало, як злото. Ошоломлений похилювши через нього, слышав її мишль і слово, яке почонгали і захвицали, яке давали життя, ушлахетняли і родили мілощ. В тим тексті завжди якесь окреслення повторяне інш раз в різних выразах. Завше о том самом мовище 5 раз, то есть такая символика всех таких сакральных текстов индианских. Та пани, которая еще объявила, не сидит, как ватца ацтецкий або испанский, она стоит, такая близкость до Хуана Диего. Не odczuwa, pan jego nie odczuwa żadnego lęku, jest bezpieczny. Potem to jest taki kontrast z jego spotkaniem się z biskupem. Przed biskupem on będzie padał na ziemi, będzie taki uniżony i będzie bojał się, bardzo trudno dojść do tego biskupa, a teraz on jest bezpieczny, on jest bezpośrednio może rozmawiać z Marią. Powiedziała, posłuchaj, najmniejszy z mych synów i szlachetny, dokąd idziesz? On odpowiedział, moja właścicielko, moja królowo i najmłodsza córko, muszę iść do twego domu w Meksyko, Tlatelolko, aby uczyć się o boskich tajemnicach przekazywanych nam przez obrazy Pana naszego, przez naszych kapłanów. Widzimy, że ten Juan Diego nie pomyślał, że o, może to jest ta stara boginia aztecka, może to jakiś tam bóg aztecki. On od razu zrozumiał, o co chodzi, kim jest ta Pana, że to jest królowo, jest Najświętsza Panna Maria. I muszę iść do twego domu, do tego kościoła, dla Tlatelolco, aby uczyć się o boskich tajemnicach. I właśnie od razu taki duch katolicki u tego wieśniaka indyjskiego. Skąd te Boże tajemnice? Nie z jakichś specjalnych wizji, objawień, ale przekazywane nam przez obrazy Pana naszego, przez naszych kapłanów. Takie wielkie szanowanie tych kapłanów, które są jakby obrazami Pana naszego. Idzie do katechezy. Uczy się boskich tajemnic. To jest boska jakby legitymacja, jaką posiadają misjonarze. Oni reprezentują na ziemi tego prawdziwego Boga, który jest w niebie. Taki sformalizowany, taki rytualny sposób mówienia i Najświętszej Panny Marii, i tego Indianina. I potem Maria prowadzi własną katechezę dla Pana Diego. Powiedziała: wiedz i bądź tego pewny w swoim sercu, mój najdroższy, najmniejszy i najmłodszy synu, że jestem doskonałą i zawsze dziewicą, świętą Marią, Matką Boga Wielkiej Prawdy, Teotla, tego, przez którego my żyjemy, Stwórcy osób, Właściciela, tego, co jest blisko i razem, Pana Nieba i Ziemi. Takie określenie w języku właśnie indiańskim. Jestem świętą Marią, jestem Matką Boga Wielkiej Prawdy, Teotla, tego, przez którego my żyjemy, Boga Stwórcy. Ona po prostu powtarza wszystko, co Juan Diego wie z katechezy o tym Bogu. Pragnę, aby w tym miejscu wzniesiono dla mnie mały domek. Jak? W Matemblewie mała kapliczka, tam jak w Fatimie, wszędzie jest to samo, początek takiego sanktuarium, mały domek, mała kapliczka. I bardzo dziwne czytać to w języku indiańskim. I ona mówi o Teotl, ale jakie jest słowo dla Boga? Określenie Boga, to słowo indiańskie w tekście indiańskim jest Dios, jest hiszpańskie słowo. Albo Świętą Marią. Świętą Marią, ona mówi po indiańsku, ale samą siebie nazywa Santa Maria. Santa Maria mówi po hiszpańsku. To znaczy i indiańska, i hiszpańska kultura wszystko razem. Nie ma w podstawowych takich rzeczy, nie ma inkulturacji. Wszczepia się słownictwo, odpowiednie słownictwo hiszpańskie, żeby nie było żadnego jakiegoś tam synkretyzmu, połączenia błędnego z religią aztecką. Mały domek w języku właśnie to słowo w pierwszym rzędzie oznacza dom dla bezdomnych. Taki mały domek jak sierociniec, jak hospicjum. Dla ludzi odtrąconych przez społeczeństwo, dom dla ubogich. Nie tylko taka wzniosła świątynia. Właśnie ona przychodzi do tych Indian. Nawet nawrócone Indianie byli taką warstwą ostatnich ludzi w ogóle w tym nowym państwie. Nawet chrześcijan, Indianin, on nie miał żadnych praw i żadnej wartości. Tylko arystokracja indiańska, ona była przyznawana przez Hiszpanów i te arystokraci otrzymali tytuły też szlacheckie hiszpańskie. A ten naród, jak został takim biednym, tak i został. I teraz misja Juana Diego. Pragnę, aby w tym miejscu wzniesiono dla mnie mały domek, w nim dam wam poznać mego syna, okażę wam go i dam wszystkim ludziom przez moją miłość, moje współczucie, moją pomoc, moją obronę. Bo ja jestem Twą miłosierną Matką, Matką wszystkich narodów, które żyją na tej ziemi, wszystkich innych ludzi, różnych przodków, którzy będą mnie kochać, którzy będą ze mną rozmawiać, będą mnie szukać i będą pokładać we mnie swą ufność. 5 razy takie powtórzenie. Jestem Matką wszystkich tych narodów, Indian i Hiszpan. Aby spełnić to, co moje pełne współczucie i miłosierne serce stara się osiągnąć, pójdź do siedziby biskupa Meksyku i powiedz mu, że ciebie wysyłam jako mego posłańca, abyś mógł mu pokazać, jak usilnie pragnę, by zbudował mi dom tu właśnie, że może postawić moją świątynię na równinie. Opowiesz mu dokładnie wszystko, co widziałeś, podziwiałeś i co słyszałeś. Wiedz z niewzruszoną pewnością, że będę Ci bardzo wdzięczna i wynagrodzę Cię. Misja Juana Diego. Ważność tego biskupa, hierarchii kościoła. Nie mówi, że pójdź do swoich rodaków, do Indian i teraz cały naród zbudujemy kapliczkę, ale nie. Pójdź najpierw wszystko przez kościół, przez tego biskupa. Wzniesienie najważniejszego sanktuarium indyjskiego Instrumentem tego jest hiszpański biskup. On jest instrumentem nawrócenia Indian. I nagroda dla pana Diego, on nie zostanie bogatym, on do końca życia pokornie służy potem pielgrzymom tej kaplicy, pracując od świtu do nocy, zamieszkując małą przybudówkę obok kaplicy na Tepeyac. On będzie tak żył, ale nagroda dla niego jest: dam ci szczęście, zasłużysz bardzo na nagrodę, która będzie zapłatą za twoje zmęczenie, trud i kłopoty. Teraz, mój najdroższy synu, usłyszysz mój oddech i moje słowo. I pierwsza rozmowa pana Diego z biskupem. Kim był ten biskup? Tytuł tego biskupa: Don Fray Juan de Zumarraga. Szlachcic hiszpański, don, to jest jak biskup, don, to znaczy pan, a w tym samym czasie Fray, to znaczy brat franciszkański. I pan, i brat. To jest dziwne właśnie. On jest franciszkaninem, takim orden żebracki, ale on jest biskupem. Dystancję od tego ludu. I trzeba bardzo długo prosić, żeby on udzielał audiencji dla Juana Diego. Gdy tylko Juan Diego tam dotarł, starał się z nim zobaczyć. Błagał sługi, aby go zapowiedzieli. Po długim czasie przyszli go zawołać, mówiąc mu, że biskup polecił, by wszedł. Gdy wszedł, padł przed nim na ziemię, po czym ukląkł. Przedstawił i wyjawił mu myśl i słowo Pani z nieba i jej wolę. Biskup wysłuchał wszystko jego słów i orędzia, lecz nie dał wiary jego słowom, odpowiedział: mój synu, musisz tu przyjść w innym czasie, wysłucham cię spokojnie w innym czasie. Rozpaczę rzecz uważnie od początku, poświęcę wiele myśli i rozważam woli i życzeniu, jakie mi przyniosłeś. Taki zdrowy sceptycyzm. Biskup działa jak jest regułą Kościoła. Nie od razu wierzyć wszystkim takim właśnie objawieniom, ale wszystko badać. Badanie duchu. Juan Diego nie jest tu u siebie, jak był na Tepeyac. On jest wzgardzony, najmniejszy z ludzi. Musi prosić, błagać, cierpliwie czekać, żeby w końcu wpuszczono go przed oblicze tego biskupa. Naprawdę ten Juan de Zumarraga nie był po prostu takim wielkim biskupem, on był świętym biskupem. Należał do największych ewangelizatorów Meksyku. Cieszył się sławą obrońcy Indian przed Hiszpanami. I też był wielkim obrońcą wiary. On gorliwie niszczył bożki indiańskie. W jednym z swoich listów on opowiada, że podczas swojej pracy misyjnej on zniszczył 500 azteckich świątyń i 2000 bożków. Teraz mówią właśnie w naszych czasach: o, to było po prostu niszczenie kultury indiańskiej. 2000 tych cennych bożków zniszczyli, ale właśnie wtedy był taki sens katolicki, że po prostu nie najważniejsza jest nie jakaś tam wartość kulturowa albo archeologiczna, ale jest wiara. A te bożki to symbole błędnej religii i ich trzeba niszczyć. I właśnie teraz ten biskup jest rozsądny, on jest sceptyczny. Trzeba poczekać, zobaczymy dalej. Wysłucham cię spokojnie w innym czasie. I Juan Diego powrócił na Tepeyac. Wszedł prosto na wierzchowym wzgórze, zastał tam panią z nieba. Czekała na niego w tym samym miejscu. I mówi: moja właścicielko, zarządząca moim życiem, moja pani, moja najmniejsza córko, moje dziecko. No takie specyficzne indiańskie epitet pięć razy najmniejsze turko dla nas to dziwne brzmi, ale właśnie tak mówiono do osób wyższych. Poszedłem tam, dokąd mnie posłałaś, aby zanieść Twoją myśl, a wyjaśniłem im Twoją myśl i słowo. Przyjął mnie uprzejmie, wysłuchał słowo, ale gdy tylko udzielił odpowiedzi, stało się jasne, że jego serce tego nie przyjęło. Powiedział, musisz tu przyjść w innym czasie. I dlatego błagam Cię, moja właścicielko, abyś posłała kogoś z zacnych, którzy są potężni, znani, poważni i szanowani. Niech on zaniesie Twe orędzie i Twoje słowo. Jemu uwierzył. Kim jestem? Jednym z wieśniaków, kawałkiem sznura, małą drabiną, odchodami ludzkimi. Jestem suchym liściem. Takie różne słowa w swojej nicości. Jestem niczym. Właśnie takie było mniemanie u Hiszpanów. Oficjalny historyk hiszpański dworu królewskiego Gonzaga Oviedo, on napisał pierwszą historię Indian w 1535 roku. I w tej historii czytamy o Indianach. Indianie są z natury leniwi i rozpustni, melancholijni i prostacy, a ogólnie to kłamcy i ludzie zmienni. Ich małżeństwa nie są sakramentem, lecz wydaniem za ofiarę. Oddają cześć bożkom, są wyuzdani i popełniają sodomię. Ich głównym pragnieniem jest jeść, czcić swoje bóstwa i czynić zwierzęce o sceniczności. Po prostu wszystko, co tam spotkali tych Indian, on to wszystko opisał. Właśnie takie była opinia o Indianach. Juan Diego uważa się za nieskutecznego pośrednika, dlatego proponuje, aby na jego miejsce Matka Boża znalazła kogoś lepszego. Ale Matka Boża podkreśla swą wszechwładzę. Jej wolę jest, żeby właśnie on wypełnił to przykazanie. To jakby nam przypomina. Posłuchaj mnie, mój najmłodszy synu, wiedz dobre w swoim sercu, że nie brak mi sług i posłańców, którym mogę dać zadanie poniesienie mojej myśli i mojego słowa. Jest absolutnie konieczne, abyś ty osobiście poszedł i mówił o tym, że to właśnie dzięki twojej pomocy i pośrednictwu moja wola zostanie spełniona. To nam bardzo przypomina słowa Magnifika, tej pieśni Najświętszej Panny Marii. Wyniosłych złożył z tronu, znikciemnił wielmożne, wywyższył, uwielmożnił pokorę zamożne. Głodnych nasycił hojnie ich dobra, spanoszył bogaczów, z torbą puścił i nędznie rozproszył. Właśnie o tym śpiewa Najświętsza Panna Maria. Maria widzi Juana Diego jakby drugie ja. Nie jest dumną królową, nie pośle więc dumnego człowieka. Nie jest dyplomatką ani politykiem, nie wydeleguje więc w swoim imieniu nikogo podobnego. I potem druga wizyta do biskupa następnego dnia, już w niedzielę. Juan Diego poszedł prosto do domu biskupa. Gdy tam dotarł, podjął każdy wysiłek, by zobaczyć się z biskupem i po wielu trudnościach pozwolono mu uklęknąć na swych stopach, zaczął płakać i bardzo smutny objaśnił mu myśl i słowo Pani z nieba. Tym razem biskup postawił wiele pytań. Wypytywał, gdzie ją widział, chciał wiedzieć wszystko o niej, by zaspokoić wątpliwości swego serca. A on opowiadał biskupowi o wszystkim. On jednak wciąż nie potrafił uwierzyć i powiedział biskup, że nie może spełnić polecenie jedynie w oparciu o jego słowo i orędzie. Potrzebny jest od niej znak, by mógł uwierzyć, że on, Juan Diego, rzeczywiście został posłany przez Panią z nieba. Właśnie. Potrzebny znak. To samo będzie w Lourdes, to samo będzie wszędzie. Biskup był zdumiony, że trwa tak mocno przy prawdzie i że nie waha się, ani nie okazuje najmniejszych wątpliwości. Widzimy obiektywność osądów tego biskupa. I Juan Diego poszedł z powrotem i słudzy tego biskupa byli rozgniewani na niego. Uzgodnili między sobą, że jeśli kiedykolwiek powróci, schwytają go i surowo ukażą, żeby już nigdy nie opowiadał kłamstw ani nie złodził ludzi. I potem właśnie zachoruje wuj Juana Diego. Następnego dnia, w poniedziałek, Juan Diego miał wziąć coś, co byłoby znakiem, który sprawi, że mu uwierzą. Jednak nie powrócił on na Tepeyac. Wróciwszy do domu, został jednego ze swych wujów o imieniu Juan Bernardino, poważnie chorego na ospę w ostatnich chwilach życia. Zawołał indyjskiego lekarza, który zajął się nim, ale nic nie mógł uczynić, bo Juan Bernardino był śmiertelnie chory. Indyjskiego lekarza, to nie lekarz, ale po prostu taki szaman, można powiedzieć, pogański, który tymi ziołami albo jakimś tam próbował przywrócić zdrowie do tego człowieka. Ale pogaństwo już nie ma siły. To właśnie jest znakiem, że wszystkie obrzędy, modlitwy poganu nic nie pomogły, a tylko Najświętsza Panna Maria będzie uratowała tego Juana Bernardino. W nocy wuj błagał go, aby gdy jeszcze będzie ciemno, poszedł na telonko i sprowadził kapłana. Był pewny, że jego czas nadszedł i że nigdy już nie wróci do zdrowia, chciał spowiedzi i viaticum i ostatniego namaszczenia. We wtorek, gdy była jeszcze noc, Juan Diego opuścił swój dom, ruszył do telonko, by zawołać kapłana. On mówił, jeśli pójdę tą drogą, całkiem możliwe, że Pan mi wyjdzie mnie zobaczyć, jak przedtem, i zatrzyma mnie, by dać mi znak dla zwierzchnika kapłanów zgodnie z tym, co mi poleciła. A muszę się śpieszyć, żeby najpierw sprowadzić kapłana. Mój wuj umiera i czeka na niego. I on chciałby po prostu odejść i żeby nie spotkać Najświętszej Panny Marii, ale Juan Diego zaczął umijać wzgórze, wspiął się na połowę jego wysokości, aby szybciej dotrzeć do Meksyku i ominąć królową z nieba. Lecz ona, która widzi wszędzie, ujrzała go, zeszła do niego po zboczu, zastąpiła mu drogę i powiedziała: mój najmłodszy z moich synów, dokąd spieszysz, w którą stronę idziesz? Właśnie ona się opiekuje. Ona jakby przymusowo chce ratować tych ludzi. I on opowiada, o co chodzi i teraz i co powiedział też biskup. I teraz najważniejsza właśnie wiadomość Najświętszej Panny Marii. Posłuchaj, weź to sobie do serca, mój najmłodszy synu, że rzecz, która cię niepokoi, rzecz, która cię dotyka, jest niczym. Nie pozwól, aby twoje oblicze i twoje serce niepokoiły się. Nie bój się choroby twego wuja, ani żadnej innej choroby, ani niczego, co ostre i bolesne. To będzie uzdrowienie. W tym samym czasie, momencie, uzdrowienie wuja. Czy nie jestem tu z tobą, ja, twoja matka, czyż nie jesteś w moim cieniu i w mojej opiece, czyż nie jestem źródłem twojej radości, czyż nie jesteś w zagłębieniu mego płaszcza, w skrzyżowaniu mych rąk. Czego więcej ci trzeba? Takie bardzo piękne określenie. Czy nie jesteś w moim cieniu? Ono jak takie wielkie drzewo. Właśnie w mitologii azteckiej władca Azteków, król, często porównywany do drzewa z obfitym listowiem, który chroni przed upalnym słońcem. zawsze daje schronienie, radość każdemu, kto schroni się pod Jego gałęziami. I teraz Królowa Najświętsza Panna Maria, jak takie drzewo. Zagłębienie płaszcza to jest obraz czerpnięty z życia rodzinnego. Właśnie taka falda w szalu, w płaszczu kobiety była wykorzystana przez matki dla noszenia małych dzieci, jak taka przenośna kołyska. Płaszcz Marii to taki uwielbiony temat właśnie ikonografii. Widzimy Najświętszą Pannę Marię z wielkim płaszczem, ona otacza swoje dzieci. I teraz potem widzimy Juana Diego bardzo podobnego też do Najświętszej Panny Marii. On będzie nosił w swoim tylu, w swoim płaszczu, będzie nosił kwiaty, ten dowód objawienia Najświętszej Marii Panny, jakby w zagłębieniu tego płaszczu, w moim cieniu, w skrzyżowaniu moich rąk. Ten Juan Diego jest jakby taką ikoną Najświętszej Panny Marii. Czyż nie jesteś w moim cieniu, w mojej opiece? Niechaj nic się nie martwi ani niepokoi. I wówczas Pan z nieba kazała mu wspiąć się na szczyt góry, tam gdzie się ukazywało. Powiedziała do niego, wejdź na górę, mój najmłodszy synu, na szczyt wzgórza, tam gdzie mnie ujrzałeś i otrzymałeś wskazówki. Znajdziesz tam różne rodzaje kwiatów. Zetnij je, weź je i zbierz razem, następnie zejdź tutaj i przynieś przede mnie. Juan Diego jest instrumentem. On musi zbierać kwiaty, przynosić do Najświętszej Panny Marii i potem ona sama swoimi rękami składa te kwiaty do jego płaszczu, do tylmy. Kwiaty, skąd kwiaty? I nie byle jakie kwiaty, ale pięknych kwiatów z Kastylii. Z Kastylii to jest centralna ziemia Hiszpanii. Skąd te kwiaty? I jeszcze w grudniu, na kamienistym wzgórzu, gdzie nic nie ma, tylko krzaki wśród skał i kamieni, na zamarzniętej ziemi w grudniu kwiaty. To jest znakiem nadprzyrodzonym. Jakie to są kwiaty? To jest kastylijska róża. Symbolem Kastylii, symbolem Hiszpanii dla każdego Hiszpana, który w tej ziemi tęsknie za swoją rodzinę. Dla Hiszpanów to jest symbolem dalekiej ojczyzny. I oni nie rośli w tych latach w Meksyku, to jest pewne, tylko później pojawiały takie kwiaty w Meksyku. Nie ma takich kwiatów w tym czasie. Symbol Marii, roza mistyka w litanii loretańskiej. Ona sama układa te kwiaty w tylmie, jak bukiet. I właśnie zabranie zobaczyć, co tam jest. Mój najmłodszy włożyła fałdę jego tylmy. Powiedziała mój najmłodszy synu, te rozmaite rodzaje kwiatów są dowodem, znakiem dla biskupa. Zaniesiesz mu je i powiesz mu ode mnie, że ma zobaczyć w nich to, czego pragnie i dlatego ma spełnić moje życzenie i moją wolę. Z całych sił nakazuję ci, że masz rozwinąć płaszcz tylko w obecności biskupa i dać mu poznać i objawić, co niesiesz. Nie wolno sobie samemu to zobaczyć. I to było 12 grudnia 1531 roku. W tych czasach jeszcze kalendarz był juliański, taki niedokładny kalendarz. I właśnie 12 grudnia tego roku był najkrótszy dzień roku. Nie 25, jak w normalnym kalendarzu, ale 12 grudnia. Najkrótszy dzień i potem dzień zaczyna się, co robić się dłużej. To znaczy, to jest jak nowy początek czasu, nowy czas nadchodzi nad tym narodem hiszpańskim, indiańskim. І третє споткання з біскупом, коли доктор до сідзіби біскупа важне там перешкоджає слузи біскупа, довго став опущеним головом, напружно чекаючи, і на кінці біскуп зрозумів, що ніц не вартий чоловік, таке якби окрешлення цього індіаніна, ма довод. Казав му провадити. Він його вшед упав перед біскупом на колана, як чинив то вчешні, раз ще оповідав все, що бачив, ось що подивив. Оповідав цілу історію. Вовчас розвинув свій білий плащ, которого заглибіння забрав квіти якісь чом. Ну і розмаїтші квіти з костілі розсипалися на землі. В тим моменті вона намалювала себе саму. На сцені візерунок завше дівіці Швєнтої Марії, матки Бога Теотла, указавши нагле в своїй формі і кшталті. На сцені візерунок завше дівіці Швєнтої Марії, матки Бога Теотла, намалюваны ренками Найсвятшої Панни Марії через те квяти, через те ружи. Таким позостає до дзіж дня в її безцінним дому, її малим домку на Тепеяк, званим Гуадалупе. О, зараз скон то слово. По раз перший в цілій історії нігде не мовлено о Гуадалупе. Завше було Тепеяк, а зараз нагле Гуадалупе. Длачого Гуадалупе? І власне, коли біскуп го ужав, он і всі там обецні жучили ще на колано, бачили з щон у вірбінням. Зробило ще їм чинжко на серцю і на умишле. Біскуп з рзам і смутким модлив ще до ній, благаючи у пробаченні, що не увіжив правдивості її волі, її серце і її слово. Потім став з колом і осторожно одв'язав плащ опасуючи шиє Хуана Дієго, на котором зостав вичищений візерунок королевої з неба. Забрав його і пошед уміщить його в своїй каплиці. Нагле навернення того біскупа. І зараз ще було, власне, була поставлена там та капличка, дуже швидко. Już za dwa tygodnie, 26 grudnia, Hiszpanie i Aztekowie wspólnie, pracując ramię w ramię, postawili u stóp wzgórza Tepeyac niewielką kaplicę. Właśnie w tym dniu, podczas uroczystego wystawienia obrazu, był drugi cud. Pierwszy cud był uzdrowienie tego wuja, Juana Bernardino, a teraz wskrzeszenie śmiertelne rannego, zmarłego człowieka, wskrzeszenie zmarłych. Drugi wielki cud. I potem jest opisanie jeszcze jednego objawienia Najświętszej Panny Marii dla tego wuja. On, pan Bernardino, był bardzo zdziwiony, widząc swego bratanka w tak zaszczytnym towarzystwie, biskup i całe tam ludzie z miasta przyszli do niego. Dopytywał się o powód i Juan Diego powiedział mu, jak pani z nieba ukazała mu się na Tepeyac. I jak zwróciwszy go z drogi, wysłała go do Mexico City, że oznajmiła mu, że nie ma się martwić, bo jego wuj jest już zdrów. A wuj powiedział, potwierdził, że to jest prawda, że dokładnie wtedy ona mu się ukazała. Zupełnie taki sam sposób, w jaki ukazała się jego bratankowi. To znaczy, w tym samym czasie to można powiedzieć bilokację Marii. Maria w tym samym czasie w dwóch miejscach się ukazuje. Powiedziała mu też, że wysłała Juana Diego, aby spotkał się z biskupem w Meksyku. Potem cudownie go uzdrowiła. Na koniec pani powiedziała Juanowi Bernardino, że gdy ujrzy biskupa, mamy objaśnić cudowny sposób, w jaki spowodowało jego uzdrowienie i że on, biskup, ma nazywać i tytułować ten bezcenny wizerunek doskonałą dziewicą, świętą Marią z Guadalupe. Właśnie to słowo Guadalupe pada z ust nie Juana Diego, ale Juana Bernardino. I właśnie z tego powodu Tepeya był nazwany Guadalupe i potem właśnie całe sanktuarium nazywamy Matka Boża z Guadalupe. Ale dlaczego z Guadalupe? Skąd ta Guadalupe? Guadalupe jest świątynia w Hiszpanii. Świątynia w Hiszpanii jest bardzo piękna historia cudownego obrazu Matki Bożej, Czarna Madonna z Guadalupe. I to była największa świątynia Hiszpanii po Santiago de Compostela. Ona jest nazywana królową Hiszpanii. Wszyscy królowie tam chodzili, pielgrzymowali do Guadalupe. I wiemy, że królowa Izabela Hiszpańska specjalnie pielgrzymowała do Guadalupe modlić się o powodzenie wyprawy Krzysztofa Kolumba. Właśnie całe odkrycie Ameryki było ściśle związane z świątynią w Guadalupe. Krzysztof Kolumb też pielgrzymował tam, a potem konkistador Hernando Cortes, który zdobył ten Meksyko, ten zburzył Imperium Azteckie, właśnie on był wielkim czcicielem Matki Bożej z Guadalupe. On przywoził figurę, kopię figury Matki Bożej z Guadalupe i postawił go w ten obsztytlanie w tej stolicy azteckiej, zburzył tych bożków, strącił z tej z góry jednej z piramid i zamiast tego bożka postawił obraz Najświętszej Panny Marii z Guadalupe. I właśnie dla Hiszpanów, dla tego biskupa Zumarraga to był wielki, wielki znak. Właśnie to jest ta sama Matka Boża z Guadalupe, z naszej ojczyzny, teraz chce nawrócić tych wszystkich Indian. Ale jak to Guadalupe? Ten tekst, cała ta historia napisana w języku indiańskim, Nicanopogua, w języku nahuatl nie ma ani głoski G, ani głoski D. Jak ten Juan Bernardino potrafił wymawiać Guadalupe? On musiał powiedzieć Guadalupe, coś takiego. Jak? Co on mówił? I to jest cała historia, dużo różnych wersji, jak w ogóle on to wymawiał. I jak on to powiedział? Są różne teorie. Jedna teoria, że to jest azteckie słowo Tecatalupe, ona, która powstała na szczycie skały, albo Tecatalupe, ona, która ratuje nas od pożerającego tego bożka azteckiego. Różne takie teorie, jak wytłumaczyć w ogóle to imię w języku. Ale właśnie Najświętsza Panna Maria jest doskonałą dziewicą, to znaczy dziewicą przed, w czasie i po narodzeniu Syna Bożego. Ona jest świętą Marią, ona była cała Boga, ona była nieskalana przez jakikolwiek grzech, pełna tej świętości Bożej. Właśnie ona jest Matką Bożą z Guadalupe, a nie z Tepeyac. I właśnie bardzo krótko jeszcze o tej tylmie. To jest znowu, ta cała historia jest jednym wielkim cudem, po prostu widać tego charakteru sakralnego, ale drugim cudem jest sam obraz. Ta tylma, codzienny strój indiański, płaszcz, na którym jest cudownym obrazem namalowany wizerunek Najświętszej Panny Marii. To jest płaszcz z włókien agawy. Agawa to jest taki cudowny kaktus, rodzaj kaktusa. Po prostu to, co dla nas jest dzień, jest chleb powszedni, to dla Indian jest ten kaktus agawa. Po prostu wszystko z tego kaktusa można robić. On jest i z jego owocu, z tego soku robi się napój pilkę. To jest jak wino dla nich. Potem liście wykorzystają dla pokrycia domu, jak dach domowy. Potem kolce wykorzystają jak igłę. Włókna na nicie, cała ta odzież biednych Indian, wszystko z tej agawy. I korzenie tego kaktusu jest bardzo, bardzo pożywny posiłek. Po prostu można żyć z tego, mając ten kaktus agawy, można żyć. I właśnie ta tylma zrobiona z tych włókien na warsztacie takim prymitywnym, tkackim, prymitywna taka odzież. I to jest największym cudem, że to płótno z włókien kaktusa minęło już 500 lat, a to ta tylma jeszcze nie rozsypała się w proch. To jest nie do wytłumaczenia. Żaden kaktusowy materiał nie wytrzymuje próby kilkudziesięciu lat. Nawet był taki eksperyment w 1753 roku. Właśnie jest opis z XVIII wieku. Jeden z pielgrzymów opisuje, że w ciągu 2 godzin, gdzie on tam się modlił, dotknęło się ponad 500 różnych przedmiotów do tego obrazu. Po prostu ludzie przychodzili i tam broń swoją przyłożyli, i brudne ręce, i medaliki celowali, i różańce, wszystko. Po prostu to już za tydzień można zniszczyć taki płaszcz. Nie było jeszcze tego szkła, nic nie było. W takich warunkach, świece, cały wosk, ten dym, kadzidło, jak to można objaśnić? W 1780 roku jeden doktor, naukowiec Bartolacci, zamówił kilka takich tylm, dokładnie takich samych, żeby zrobiono z tej agawy, namalowano różnymi technikami tam obrazy i taki zrobił eksperyment. Podane były takim samym warunkom. I już po kilku lat kolor w ogóle zgładł, nic nie było widać. Tam było pozłocenie, złoto odpadło, nici rozsypały się i po prostu na proch. Po prostu organicznie nie wytrzyma kilku lat taka tkanina. A ten obraz 500 lat w doskonałym stanie wisi. Stworzono go z dwóch kawałków płótna zastrzygowanych cienką nicią. I ta nić nie pękła do dziś dzień. I właśnie sam obraz nie ma żadnych śladów pędzla, nie ma śladów ani barwników zwierzęcego, roślinnego, ani mineralnego pochodzenia. Po prostu jest taki kolor tych włókien, ale skąd ten kolor? Żaden naukowiec do dzień dzisiejszy nie może. Było badanie naukowe w różnych okresach. Nikt nie może ustalić, jakim sposobem to jest namalowane. Można wytłumaczyć, że to są jakiś barwnik syntetyczny, ale barwnik syntetyczny w ogóle mamy tylko od XIX wieku. Właśnie to jest niewytłumaczone, jak zrobiony ten obraz. To jest bardzo podobne do całunu turyńskiego. I ten kolor nie niszczy się, nie błaknie. Zawsze jest jaskrawe kolory, jak było na samym początku. Tam różne efekty tego koloru. I potem cała symbolika tego obrazu. Mówi się, że cały ten obraz jest jak aztecki kodeks. Aztecki kodeks to jest taki rodzaj książki, dokument malowany przez azteckich skrybów. To jest tekst sakralny religii pogańskiej. Właśnie w takich tekstach to jest i tekst, i opisy, i różne obrazki. Bardzo, bardzo skomplikowana symbolika, dokładna symbolika. I właśnie Indianie wierzyli, że cały świat jest takim kodeksem. Kodeksem malowanym przez Boga. I właśnie te kodeksy, które te kapłanowie albo skryby malowali, było jakby zwierciadłem całego świata. Bardzo skomplikowana, dokładna taka ikonografia, jak na przykład na obrazach Egipcjan. I właśnie w tym obrazie Matki Bożej możemy zobaczyć wielu takich symboli azteckich, wielu znaków. Na przykład ona od razu widać dla każdego Indianina, że ona nie jest boginią. Bo każdy Bóg w tych azteckich kodeksach ma maskę, jest w masce. A Najświętsza Panna Maria jest po prostu twarz człowieka bez maski, to znaczy oczywiście, że ona nie jest boginią. Ale w tym samym czasie ona wychodzi przed słońce, z tyłu świeci słońce, ona otoczona płaszczem z nieba, z gwiazdami i o stopy jej stoją na sierpie księżyca. Słońce, niebo, gwiazdy i księżyc to są bóstwa azteckie, indiańskie. To znaczy ona jest wyższej niż te wszystkie bóstwa przyrodowe. To znaczy widać, że ona jest wyżej niż te najwyższe bogowie pogańscy. Ale w tym samym czasie człowiekiem. To znaczy jeszcze coś jest wyższego, jest sam Bóg. A dla Hiszpanów jest innym znakiem, bo ona nie jest ubrana jak typiczna kobieta aztecka. Nie jak kobieta płaszcz jest, nie jest tak, jak ubierają się kobiety z ludu albo arystokrację Azteków. To jest całe ubranie jak dziewczyny z Bliskiego Wschodu, właśnie jak ubierała się prawdopodobnie Najświętsza Panna Maria właśnie w swoim życiu. Ale twarz Najświętszej Panny Marii na tym obrazie Guadalupe nie jest twarzem z Bliskiego Wschodu. Nie jest typiczny dla Bliskiego Wschodu. To nie jest palestyńska twarz, ani też indiańska twarz. Ale jaka? Od razu widać, że to jest oblicze metyskie. Ona jest metyską. Oba narody, hiszpański, indiański, powinni stać się jakby jedną rodzinę. Właśnie to był duch w ogóle tej misji katolickiej w Ameryce Łacińskiej i to jest wielki kontrast z Ameryką Północną, gdzie po prostu nie było tego, było po prostu genocyd, niszczenie tych Indian i purytanie, protestanci prawie nigdy nie tworzyły wspólnych rodzin z Indianami. Taki rasizm był. Właśnie rasizm jest protestanckiego pochodzenia, a katolicki duch było zjednoczenie w jeden naród Hiszpanów i Indian. Właśnie cudowny taki obraz, ten płaszcz z gwiazdami ustalono, że te gwiazdy nie są przypadkowo na płaszczu, ale że to jest obrazem niebu. Układ sfery niebieskiej dokładnie tego dnia, kiedy obraz powstał. To jest 12 grudnia 1531 roku. Właśnie z tego dnia, jak wyglądał z tego miejsca, typie jak niebo, tak jest niebo jakby odbiciem na tym płaszczu. Dużo takich różnych symboli, które są nie do objaśnienia, że ktoś mógł, jakiś miejscowy malarz, to wszystko namalować. No właśnie. I mówiliśmy, że ten obraz właśnie stał symbolem w ogóle tej nowej religii katolickiej dla Indian i było masowe nawrócenie Indian i nawrócenie tego narodu i dzisiaj mamy prawie 50 procent wszystkich katolików całego świata mieszkają w Ameryce Łacińskiej. To trochę kompensacje za stratę czasu protestantyzmu. I ten obraz właśnie jest jedno do dnia dzisiejszego i jedno z największych świątyń świata katolickiego.